moim gościem jest Stanisław Różyński, pszczelarz starszego pokolenia, który, uwaga, pierwszy w Polsce zgłosił oficjalnie pojawienie się osobników Varroa destructor, dręcza pszczelego na terenie państwa polskiego, wtedy PRL-u, o ile pamiętam, 15 maja 1980 roku. Zgadza się?
No nie, w maju to było, ale wcześniej może było oficjalne stwierdzenie 15 maja. A chcę powiedzieć, dlaczego doszło do wykrycia pasożyta Varroa, wtedy było jako psoni. Wtedy jeszcze mówiło się, bo nie wiadomo, jaka przynależność tego pasożyta była.
Wtedy przekroczył granicę, prawda, ze wschodu, ze Związku Radzieckiego.
I w związku z tym była konferencja naukowa tutaj w Puławach w 80 roku. Profesor Kostecki, świętej pamięci, miał wykład na temat Varrozy. I ja na tym wykładzie byłem jako pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końsko-Woli. I jeden z kolegów mówi, a coś mi rodziny słabną. I pojechałem zobaczyć. No rzeczywiście zobaczyłem, że coś to podobnego do Varrozy jest. A ponieważ Varroza w pierwszym momencie to tak jak wszolinka, a ponieważ ja wiem, widziałem, jak wszolinka wygląda, to Varroza zachowała się inaczej. I te 5 samic Varroa jako psoni złapałem, przywiozłem tutaj do inżyniera Bojarczuka i ja mówię, mamy Czesław Varrozę. I poinformowaliśmy Instytut Weterynaryjny w Puławach, a wtedy oddział był w Swarzędzu chorób.
Co ciekawe, tutaj, gdzie się znajdujemy.
Gdzie się znajdujemy? Zakład chorób użytkowych, któremu kierowniczył pan profesor świętej pamięci Ryszard Kostecki. No i od razu ekipa przyjechała do Dzierzkowic z wojewódzkim lekarzem weterynarii i rzeczywiście stwierdzono pierwsze okazy pasożyta Varroa jako psoni.
U pana na pasiece?
Nie u mnie na pasiece. Nie u mnie na pasiece, tylko u takiego pana Jana Liponogi, pszczelarza.
Tak? To, że z pana rejonu, bo pan był, zdaje się, że prezesem lokalnego związku, tak?
Lokalnego związku, a jako pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końsko-Woli, ponieważ całe województwo podlegało.
Może jeszcze raz powiedzmy dla potomności, na pasiece jakiego pszczelarza zgłoszono po raz pierwszy wystąpienie Varroa destructor w Polsce?
Jana Liponogi w Dzierzkowicach pod wodę.
Tak. Czy to był pszczelarz amator?
Pszczelarz amator. Drugi był taki Mirosław Łojek też, bo u niego praktycznie rzecz biorąc pierwsze ognisko stwierdziłem, a u Liponogi później.
A jeszcze mam takie pytanie, no bo przecież jak czytałem sobie sam stare numery pszczelarstwa, to już tam nagłośniano tą sprawę wcześniej. Było, no właściwie było prawie pewne, że tą granicę w końcu przekroczy, no bo przecież te organizmy nie mają granic państwowych tak jak my, prawda? Więc państwo już nie byli przygotowani. Czy byli państwo na to przygotowani, czy nie byli państwo na to przygotowani?
Nie byliśmy przygotowani na to, bo skąd prawie z daleka od granicy się pojawiło to?
I ile kilometrów od granicy?
Granica... No ja wiem ile, do 50. Ze stówkę. Okazuje się, że Varroza w Polsce była, tylko nie została stwierdzona. Varroza niszczyła pasieki na północy Polski, w Olsztyńskim. Wtedy najwięcej było tych pasożytów. No i to...
Czyli już wtedy okazała się sprytniejsza od człowieka, w tym od służb weterynaryjnych, można powiedzieć, tak?
Tak, no bo sądzono, że jeszcze przyjdzie czas na pasożyta Varroa i do nas. No i okazało się, że wtedy zostały podjęte działania. Początkowo chciano, żeby Varroza była wpisana do chorób zwalczonych z urzędu, ale z uwagi na to, że jest to choroba powszechna, nie da się ją opanować, w związku z tym wykreślono z rejestru chorób zwalczanych z urzędu. No i zaczęliśmy współpracę tutaj z Instytutem Weterynarii, z Biowetem. Tutaj duże zasługi profesor Romaniuk miał w zakresie stosowania właśnie leków, a tym lekiem to była amitraza.
Tak, tak. I pan profesor Romaniuk, zdaje się, pierwszy opracował tabletkę apivarolu. Bo wcześniej państwo co używali?
Przed tym podstawowym lekiem to był kwas mrówkowy.
I... A, czyli teraz promując go, tak jak gdyby wracamy do korzeni trochę, tak?
Teraz też się promuje, ale pierwsze to było stosowanie kwasu mrówkowego. Zalecenia były 150 ml na rodzinę pszczele za zatworem i po prostu zasada parowania kwasu mrówkowego.
A czytałem jeszcze o takim preparacie jak Folbex, który był wcześniej stosowany na inny pasożyt.
Folbex był stosowany do zwalczania choroby roztoczowej, a ponieważ...
A nawarozy nie było?
Był zalecany, ale skuteczność jego nie była w pełni. Folbex stosowałem, ale do zwalczania choroby roztoczowej. A no ponieważ to... waroa też dochodzi do rodziny roztoczy. I w związku z tym uważano, że to się wszystko tak jakoś poukłada.
No cóż, czy spodziewał się pan wtedy, że minie ponad 50 lat i nadal będziemy mieli ten problem w Polsce? Mało tego, nadal on będzie albo głównym, albo jednym z głównych problemów polskiego pszczelarstwa.
Nie tylko polskiego pszczelarstwa, ale pierwsze okazy to jak byłem akurat na wyjeździe w Rumunii, to był chyba 78 rok, gdzie tam ten problem już istniał. No i czekaliśmy, aż do nas przyjdzie. I okazuje się, że nie tylko to jest problem polskiego pszczelarstwa, ale można powiedzieć europejskiego pszczelarstwa.
A wręcz globalnego.
Wręcz globalnego. No i problem polega na tym, że pasożyt rozwija się w rodzinie pszczelej w komórkach. I preparat, który się opryskuje, nie pod zasklep nie wchodzi, za wyjątkiem kwasu mrówkowego, który się teraz mówi, że za sklepem też zrobiła. No i chcę powiedzieć tak, że myśmy podjęli, bo byłem wtedy wiceprezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego, podjęliśmy z ministerstwem wspólne działania i pracę nad wyprodukowaniem polskiego preparatu. I wtedy właśnie Biowet w Puławach zastosował pierwszy preparat pod nazwą Apiwarol, który do dzisiaj jest stosowany. Z tym, że pierwsze partie nie wszystkie były aktywne, być może, że, ale to na bazie amitrazy. Również profesor Romaniuk zalecał stosowanie oprysku. Oprysk o tyle jest doskonały, że po prostu działa, ale wtedy działa skutecznie, jeżeli nie ma czerwiu, bo pasożyt rozwija się w czerwiu krytym. Natomiast były nawet metody zalecane leczenia, o których się dzisiaj mówię, izolacji matek pszczelich, żeby doprowadzić do stanu bezczerwiowego, oprysk i rozwój.
Czyli krótko i skutecznie. I to jest chyba metoda ogólnie polecana w stosowaniu jakichkolwiek pestycydów, nawet na innych zwierzętach.
No pewnie tak, pewnie tak. No i no mówię, nie przewidywałem, że akurat nie okazuje się, że byłem tym z jednych z pierwszych, które pierwsze okazy pasożyta zostały wykryte w Polsce.
Czy pomyślał wtedy być może pan, że zostanie z nami tak długo?
No nie myślałem, ale jak każda choroba, która rozwija się w sposób taki no, dość dziwaczny, że nie można tego zwalczyć, jeżeli jest w komórce pasożyt, to wtedy lek nie jest skuteczny.
No w ogóle ten organizm jest dosyć ciekawy. W ogóle roztocza są ciekawe, bo proszę zwrócić uwagę, że to są zwierzęta, które dość uprościły swoją fizjonomię i swoje zachowania i tak jak w przypadku też innych pasożytów, nawet ludzi, ta prostota paradoksalnie im ułatwia ewolucyjną adaptację. I w ogóle to jest dość ciekawy organizm, bo proszę zwrócić uwagę, że najczęściej kopulacja jest po samicy i samca z jednej matki. A mimo wszystko ma takie niesamowite zdolności.
I to się odbywa w komórce, bo samce po zapłodnieniu samice giną. Samice są większe, samce mniejsze. Samce mają takie białawe, szare uczerwienie.
Rzadko są pokazywane, a szkoda.
Tak, a samice brązowe ubarwienie mają.
No, panie Stanisławie, ostatnie pytanie, chyba że będzie chciał pan coś dodać. Teraz rozwijają się już różnego rodzaju projekty związane z selekcją na odporność pszczół, na tą warozę. Czy wierzy pan w to, że kiedyś dojdziemy masowo w pszczelarstwie takim nawet przemysłowym, zawodowym do tego typu pszczół, czy raczej jest pan sceptyczny?
Faktycznie rzecz biorąc, to pewnie trudno to będzie doprowadzić do takiego stanu, bo pszczoły i zwierzęta w ogóle to rządzą się swoimi prawami. Człowiekowi się wydaje, że on jest najmądrzejszy, stara się opanować, ale przyroda rządzi się swoimi prawami i ona się broni. No trudno mi jest powiedzieć, ale tyle lat jest praca już od 80 roku. Teraz to już 40 lat, 40 parę lat. I jeszcze
ponad 50.
Próbowano, żeby skrócić rozwój pasożyta. No nie da się.
On się po prostu adaptuje do nowych warunków.
Do nowych warunków i pewnie to tak na długie lata jeszcze pozostanie.
Czyli jest pan ostrożnym sceptykiem. To w sumie podobnie jak ja.
No tak.
Bo
tak.
Żeby to się udało, to wszyscy by musieli działać kolektywnie, natomiast wydaje mi się, że polscy pszczelarze są dość mocno indywidualistycznie nastawieni i tu jest też taki problem społeczny, poza oczywiście biologią.
To znaczy ja powiem tak, jak pierwsze szkolenia prowadziłem, mówiłem o zagrożeniu ze strony warozy, to pszczelarze mówili, panie Stasiu, waroza to nie jest groźna, to nie jest gnilec. Więc wtedy powiedziałem, że jest to gorsze niż gnilec, bo łatwiej jest zwalczyć gnilec złośliwy, aniżeli warozę.
Czy podtrzymuje pan to stanowisko dzisiaj?
Tak, tak. Prawda, Krzysiu?
Jasne.
Zgnilec możemy, ja zwalczałem w ogóle w swojej praktyce pszczelarskiej jako doradca, to zwalczałem praktycznie rzecz biorąc wszystkie jednostki chorobowe. Począwszy od szolinki, które udymiała się papierosem i dym, szolinka spadała. Następnie, jeżeli chodzi o chorobę roztoczową, która była tu na Lubelszczyźnie, to szczerze mówiąc, ta choroba, no dobrze, to choroba się rozwijała, ale był na nią lek, Kolbex konkretnie. Natomiast tutaj nie ma doskonałego leku przy warozie.
Tylko, że tam było coś takiego, że ta choroba się po zastosowaniu leku się wycofywała, prawda? Nie było problemu. A tutaj znów się pojawia problem i jest taka pętla, prawda?
Tak, jest taka pętla, także trudno.
Proszę zwrócić uwagę, oczywiście, panie Stanisławie, proszę zwrócić uwagę, że z pszczelinką już nie ma problemu, dlatego że ona, prawda, jest najczęściej tępiona przez te leki też na warozę, więc czy nie sądzi pan, że trochę tutaj zaburzyliśmy taką równowagę właśnie z innymi organizmami, stosując po prostu te leki tak dosyć intensywnie na warozę?
To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o stosowanie leków na warozę, to choroba roztoczowa została zniszczona, ponieważ kiedyś choroba roztoczowa też była groźna, szczególnie w południowej Polsce, ale dzięki temu, że był lek Folbex, który był stosowany, to została ona praktycznie rzecz biorąc zwalczona. Ale też trzeba było zgodnie lek stosować z zaleceniami, bo pszczelarze też poszli na krótki, a jakoś tam pasek włożyć o dymie, bo się Folbex odymiało.
Panie Stanisławie, a czy dzisiaj ma pan nadal pasiekę?
Mam pasiekę.
Ile ma pan uli?
A 30 jeszcze.
A, no to ładnie, ładnie. Ale sam pan prowadzi, czy z pomocą syna?
To znaczy, syn ma swoją pasiekę, a mi pomaga wnuk, przede wszystkim przy miodobraniu, bo ja przede wszystkim zajmuję się wychowem matek. I dlatego miód w moim produkcie matek to jest drugorzędna sprawa, dlatego że miód mam dla znajomych.
A jaka czynność pszczelarska jest dla pana najbardziej przyjemna?
Najprzyjemniejsza czynność to jest, jak wiosną robią pszczoły oblód, jak jestem pewny, że dobrze przezimowały i no tak napawa optymizmem.
Czyli tak naprawdę bardziej niż z produkcją ma to związek z obserwacją przyrody?
No nie ukrywam jednej rzeczy, że to mnie bardzo zaciekawiło, bo w ogóle rodzina pszczela jest tak mądrze urządzona, że jeżeli się wschodzi, jak tam jest podział pracy, jak młodsze pokolenie dostarcza pokarmu, pszczoły są tak zwane karmicielki, które produkują mleczko pszczele. No w ogóle trzeba powiedzieć, że no ta mądrość rodziny pszczele i te owady, one wiedzą, gdzie mają lecieć, one wiedzą, jak się zachować, czy temperatura. I dam przykład taki. W 87 roku bodajże był wybuch Czarnobyla. I pięknie kwitł mniszek, sady kwitły wtedy jeszcze chyba, pszczoły nie wylatywały z rodziny pszczelej. Nie było lotu pszczół. I okazało się, że badania wykazały, tak samo mówiono, że na kapusty nie jeść, sałaty nie jeść wtedy, bo blaszki liściowe duże są. I opad pyłu radioaktywnego był tak duży, że po prostu pewnie odstręczał te pszczoły. I okazało się, że właśnie tam, gdzie było duże stężenie promieniowania, to pszczoły po prostu nie wylatywały. Czyli też sygnalizują. No, życie rodziny pszczeli jest tak ciekawe, że tylko obserwować i powinniśmy naśladować wspólnie jako społeczność, że wspólne działanie, że każdy osobnik w rodzinie pszczelej działa na tą rodzinę pszczelą, czuje się odpowiedzialny za tą rodzinę pszczelej. Natomiast u ludzi nie zawsze tak jest.
Rozumiem. Panie Stanisławie, teraz takie trochę kontrowersyjne, ale moje sztandarowe pytanie, bo już zrobiłem kilkadziesiąt tych wywiadów. Nie będę pana pytał o emocjonalny stosunek do pszczół, bo już trochę pan o tym powiedział i myślę, że to jest oczywiste. Natomiast powiedział pan trochę o przyrodzie, więc tutaj też warto zwrócić uwagę na interakcje międzygatunkowe, również pomiędzy pasożytem. Czy mógł, proszę o odpowiedź na takie pytanie, czy... Jaki ma pan stosunek do dręcza pszczelego, czyli do varroa destructor? Czy może być to organizm, który w jakiś sposób jest godny podziwu i szacunku?
To znaczy, każdy organizm chce jak najdłużej trwać. I czy do szacunku, czy godny. No, organizm każdy się broni. Nie wiadomo, kto rządzi w tym organizmie, co powoduje, że on się tak, a nie inaczej zachowuje. I to jest to tajemnica pewnie życia.
Tak, tak, ale też pytam pod tym kątem, bo nie ukrywam, że często widzę, znaczy często, może nie jakoś bardzo często, ale widzę tak, tego typu komentarze wśród pszczelarzy, którzy odnoszą się no nawet inwektywami w stronę tego varroa destructor, czyli że to jest dziadostwo, że śmieć, nie wiadomo po co to żyje. Jakby pan się do tego ustosunkował? Rzeczywiście jest to antagonista pszczelarstwa, no nie da się ukryć, ale...
Tak samo jak choroby człowieka. Są po co one istnieją? To jest pytanie...
To jest pytanie z filozofii przyrody.
Filozofię przyrody. Po co to wszystko istnieje? A jeżeli się ogląda filmy przyrodnicze, to obserwuje się jedną rzecz. Mądrość i zachowanie gatunku. Każdy gatunek chce przetrwać jakoś. I nawet z punktu widzenia wychowawczego zwierząt wyższych. Jak matka uczy swoje dzieci, przepraszam, że tak mówię, potomstwo, jak mają się zachowywać, jak mają łowić, jak mają po prostu trwać takim, a nie w innym pomieszczeniu, jak mają się zachowywać w stosunku do swoich agresorów.
Czyli zauważa pan w tym jakąś, w tych relacjach międzygatunkowych potencjalną jakąś równowagę w przyrodzie, tak? Którą można by podziwiać?
Na pewno tak. Na pewno tak, bo mówię, człowiekowi wydaje się, że jak on to zrobi tak, a nie inaczej, ponieważ nie ukrywam jednej rzeczy, że człowiek, jesteśmy w tak dużym postępie, że mówię, ja jako starszy człowiek po prostu nie nadążam za tym postępem.
To prawda.
Za tym postępem, bo jest to niesamowite. I czy to przyszłość człowieka, po prostu w tym wszystkim człowiek się jak gdyby zatraca. Człowiek jest
Poza...
alienuje się spoza przyrody, tak jak.
Poza...
Ale to jest niemożliwe, bo człowiek jest naturalny, człowiek również jest częścią natury, jest naturalny, wyewoluował tak jak inne organizmy, więc nie ma siły, musi istnieć zawsze w środowisku z innymi gatunkami, prawda?
No tak. Taki ten łańcuch pokarmowy.
Właśnie, a propos tego postępu, no bo od pana czasów, od czasów, kiedy rozmawiamy, czyli od początku lat 80., no pszczelarstwo też się bardzo dramatycznie rozwinęło i, prawda? Postęp produkcyjny, teraz te rodziny więcej produkują, są bardziej prawdopodobnie też przewożone na większe odległości.
To znaczy, powiem tak, ponieważ mi pszczelarstwo jest znane jako dziecko, miałem wtedy z 5 lat, to był 40 bodajże 4 rok, a więc jeszcze pamiętam okres wyzwolenia Polski tak zwane było i akuratnie jak rodziny, były rodziny bardzo złe. Dlaczego pszczoły? Pszczoły bronią się. Jak ktoś do niego wchodzi, do rodziny pszczelej, to one atakują. No i w związku z tym postęp pszczelarstwa jest tak wysoki, że po prostu technika zaczyna przewyższać naturę.
Czyli, jak rozumiem, sugeruje pan pewną dehumanizację tego pięknego zawodu i hobby, tak?
Tak, i to rozmawiam ze starszymi. Kiedyś pszczelarze parę rodzin mieli przy domu, ażeby miód swój był i po prostu ta czynność zapylająca. Natomiast pasieki wielkotowarowe, to one liczą na zysk. I w tej chwili ekonomia i zysk przewyższa na pewne zasady etyki i pszczelarskiej, i nie tylko pszczelarskiej.
Nie ma etosu pszczelarstwa hobbystycznego. Proszę zwrócić uwagę, że większość hobbystów tak naprawdę dąży też w Polsce do maksymalizacji produkcji. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tym.
Tak, no przez to ja pamiętam takie wydajności rodziny pszczelej, jak środkowoeuropejska pszczoła była. Jak wprowadzaliśmy krzyżówki międzyrasowe, to był wzrost o 100% czasem, wzrost wydajności. Natomiast no, w tej chwili kurczą się pożytki, a ponieważ no, nie da się prowadzić pszczelarstwa bez odpowiedniej ilości pyłku. Zapasy węglowodanowe możemy uzupełnić cukrem, czy syropem, czy jakimś innym, natomiast nie da się zastąpić pyłku, mimo że namiastki są. A niedobór pyłku w wielu rejonach jest bardzo duży. Nie ma pyłku, czyli nie ma białka, nie ma rozwoju rodziny pszczelej.
Dokładnie, bo proszę zwrócić uwagę, najprostsza rzecz, ciągły wzrost pogłowia pszczół i zagęszczenia pszczół przy ograniczonych zasobach musi prowadzić do kryzysu.
Bo to jest konkurencja. Prowadzi do kryzysu, niedobór pożytków, nie ma rozwoju. I wtedy pszczelarze szukają, no co by to, trzeba jakieś namiastki pyłkowe, jakoś to, no i inne. Po prostu warunki pożytkowe w naszym terenie tutaj to się kurczą z racji tego, że zmieniał się w ogóle, rolnictwo zmieniło się. Jak kiedyś było sporo takich roślin jak gryka, następnie rzepak, no był, ale było tych basy pożytkowych, chwastów, seradela. Teraz żniwa i po żniwach kodorywka, nie ma po prostu ciągłości bazy pożytkowej.
Czy gdyby powstał taki nurt przywrócenia etosu pszczelarza amatora, pszczelarza hobbysty, jako małego pszczelarza przydomowego, przyogrodowego, który uprawia to pszczelarstwo trochę dla, raczej po pracy, w czasie wolnym, dla przyjemności, dla podziwiania przyrody, nie nastawia się na produkcję, tylko na ograniczoną ilość produktów pszczelich bez nadmiernej eksploatacji pszczół. Czy pan by poparł taką inicjatywę?
Ja myślę, że to życie będzie zmuszało do tego. Jest wielu takich, co mają nawet pszczoły na balkonach sobie, czy pszczoły w mieście. Parę rodzin pszczelych stoi i mają dla siebie swój miód. Natomiast na pewno małe pasieczki, one spełniały tą swoją rolę zapylającą w ekosystemie. Natomiast duża pasieka no to musi mieć odpowiednią bazę pożytkową, żeby te pszczoły z głodu nie zginęły.
Tak jest, ale a ponieważ często nie ma, to dlaczego pszczelarze wędrują najczęściej z pszczołami, ale wtedy też dochodzi do eksploatacji innych rejonów, prawda?
No więc problem wędrówek jest nieuregulowany i od dawna istnieje. Ponieważ ja w pszczelarstwie długo dość pracuję, pracowałem, bo teraz to tak amatorsko, to nie ukrywam jednej rzeczy, że były skargi, że jeden pszczelarz drugiemu podwoził, żeby mógł sobie ten miód. I na pewno pszczoły, które są wwożone na pożytek, pracują intensywnie na tym pożytku niż pszczoły miejscowe. To tak śmiesznie mówiłem kiedyś.
Ale to wtedy zaburza równowagę tego lokalnego środowiska przecież.
Zaburza, bo są pasieka wędrowa, która stoi w pobliżu tej wwiezionej, to ona jest konkurencyjna dla miejscowego pszczelarstwa.
Czyli w ogóle pszczelarze powinni się trochę zwrócić w kierunku patrzenia na ekosystem, prawda? Na równowagę w ekosystemie, na inne gatunki, na innych pszczelarzy, prawda? Czyli no to właśnie mogłoby być etosem tego pszczelarstwa hobbystycznego.
No na pewno tak, bo ja nie ukrywam jednej rzeczy, że akuratnie no wielu pszczelarzy, czy wielu, znam takich pszczelarzy, którzy się nastawili, jaki to biznes pszczelarstwa jest. Jak ten biznes zaczęli rozkręcać, to okazało się, że musieli pasieki polikwidować, bo pszczelarstwo nie dało im tej satysfakcji finansowej, na którą liczyli.
No cóż, wymagało, ponieważ żyjemy w państwie dużym, no to wymaga jakiejś regulacji prawdopodobnie społeczno-państwowej, czyli pewnego rodzaju ograniczenia tych wędrówek, ograniczenia zagęszczenia ilości rodzin pszczeli w jednym miejscu, a także ograniczenia przywożenia z zewnątrz matek tylko ze względu na na walory ekonomiczne, prawda?
To znaczy jedno drugiemu nie przeszkadza, bo przykładowo, jeżeli zostały w 70, bodajże 5 roku sprowadzone pszczoły kaukaskie, gdzie była duża powierzchnia koniczyny czerwonej, a pszczoły kaukaskie pozyskiwały nektar z tej koniczyny czerwonej, no to wzrost wydajności był niekiedy 150 i 200%, więc tak, w stosunku do miejscowej pszczoły.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że później te pszczoły sprowadzone się pokrzyżowały z tą miejscową i de facto te populacje, no pszczelarstwo intensywne przyczyniło się trochę do upadku tych lokalnych populacji przecież rodzimych.
No na pewno tak. Tu szczególnie teraz w grę wchodzi inseminacja matek pszczelich, bo nie da się w sposób naturalny już prowadzić, a tak to są pomiary morfologiczne przynależności rasowej i tutaj duże zasługi ma inseminacja, bo wiadomo, że zrobi się pomiary morfologiczne danego gatunku, bo każda rasa ma określone parametry, czy to szerokość, długość języczka, czy szerokość czwartego stergitu i tak dalej, to są pomiary morfologiczne i w związku z tym przynależności rasowe są jakoś tak uzgodnione.
Dziękuję panie Stanisławie za rozmowę. Życzę wielu długich lat życia i satysfakcji z pasieki jeszcze na wiele lat.
Dziękuję bardzo. Tak może nieudolnie te słowo powiedziałem, ale po prostu no to czuję się, bo inaczej jak się prowadzi wykład, to się człowiek przygotuje, wie o czym ma mówić i składnie jest taka, a tak to troszeczkę inaczej. Chaotyczna rozmowa, ale o wszystkimśmy pewnie porozmawiali sobie.
Ale za to, owszem, zaskoczyłem pana, chociaż już planowałem wcześniej kiedyś napisać do pana, rozmawiając z pana synem, ale za to ona była naturalna, prawda? Ja jestem tutaj, jestem amatorem, także to nie jest jakaś prezentacja na konferencji. Wydaje mi się, że moi słuchacze docenią właśnie spontaniczność pana wypowiedzi.
No dziękuję bardzo, jeżeli tak, to miło życzę.
Fat Rosses.